42. sesji Rady Miasta Poznania. W momencie, kiedy przerwaliśmy, padło pytanie ze strony pana radnego Artura Rożańskiego, czy procedura, według której postępujemy, nie narusza, ale ten wniosek nie jest wnioskiem do Rady, bo Rada w tej sprawie tego wniosku nie podejmuje żadnej decyzji. Zgodnie z zapisami, że na wniosek takiej grupy zajmuje się tym komisja rewizyjna. Natomiast Rada tego, ale Rada tego nie głosuje w żaden sposób, więc my się tym wnioskiem w tej formule zajmować nie będziemy. Natomiast pytanie jest do prawników, czy ten sposób postępowania ewentualnie narusza lub nie zapisy paragrafu 43 i 44 załącznika do statutu miasta Poznania, czyli regulaminu Rady Miasta Poznania. Czy państwo są gotowi, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Chyba, że jeszcze chwilę poczekamy, bo państwo radni zdaje się nie bardzo mają ochotę uczestniczyć w dalszej części sesji. Bardzo proszę w takim razie o opinię państwa.
Panie przewodniczący, tak. Wysoka Rado, w naszej ocenie paragraf od 42 do 44 regulaminu Rady Miasta nie ma zastosowania przy głosowaniach zewnętrznych, przy delegowaniu przedstawicieli miasta do innych organów, w tym przypadku Związku Miast Polskich. Te zapisy dotyczą regulacji wewnętrznych i wyborów wewnątrz Rady, czyli wyborów na przewodniczącego, co jednoznacznie wynika z treści paragrafu 42 ustęp 1 i w innych sprawach osobowych, ale w sprawach osobowych dotyczących Rady Miasta, na przykład komisji. I w tym przypadku te zapisy regulaminu, moim skromnym zdaniem, mają zastosowanie. W pozostałym zakresie nie będą miały zastosowania.
Dziękuję bardzo. W takim razie kolejny głos pani radna Joanna Frankiewicz. Proszę włączyć mikrofon pani radnej. Tak jest. Bardzo proszę.
No niestety nie ma już z nami pana prezydenta, krótko wytrzymał, ale to, co powiedział w swojej autoprezentacji, upewniło mnie niestety w moim zdaniu, że będzie chciał Związek Miast Polskich potraktować jako kolejną tubę antyrządową, antypisowską, czy jak to tam nazwać. Nie uzyskałam też w trakcie tej autoprezentacji takiego uzasadnienia tego, co się zmieniło, bo pamiętam słowa pana prezydenta, jeszcze raz przypominam, że Związek Miast Polskich nie posiada kompletnie żadnego znaczenia, że jest to ciało drugorzędne. W związku z tym ja bym chciała usłyszeć, panie prezydencie, od pana prezydenta, bo czekam, może czas mi leci, ale... Panie prezydencie, chciałabym usłyszeć, czy Związek Miast Polskich pana zdaniem zyskał teraz na znaczeniu, skoro teraz tak pan prze do bycia delegatem Poznania w tym związku. I teraz chciałabym też poprosić o to, żeby nie mówić jakby wypowiadając się w imieniu innych samorządów, że wszystkie samorządy uważają, że rząd działa antysamorządowo i tak dalej, bo myślę, że też wiele samorządów by się oburzyło na takie postawienie sprawy. W samorządach są reprezentowane różne opcje i opcja PO, i opcja pisowska. Ja mam to szczęście, że nie należę ani do jednej, ani do drugiej partii. W związku z tym no, też mogę pewne rzeczy oceniać z dobrej perspektywy, a niekoniecznie z fotela członka partii. I ja tylko nadmieniam, że pan prezydent mógł się angażować w pracę Związku Miast Polskich, chociażby współpracując z posłem Szynkowskim w Elsęg, ale zdaje się nie było takiej woli i myślę, że raczej tutaj się w tej kwestii nic nie zmieni. Trochę mnie boli, że właśnie tracimy miejsce w zarządzie. A propos właśnie poparcia, prawda, świata kultury dla pana prezydenta i tak dalej, i takich deklaracji, że ma pan tak szerokie ogólnopolskie poparcie, no wydaje mi się, że tutaj nie ma to specjalnie związku z faktem wyboru pana jako delegata do Związku Miast. Ja w związku z tym jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Co się zmieniło? Bo pamiętam deklarację, że Związek Miast Polskich wcale nie jest jakimś ciałem ważnym i że dla pana prezydenta jest to ciało bez znaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Nawiązując do złożonego przez klub PiS na ręce pana przewodniczącego wniosku, mam taką refleksję, że po raz kolejny pan przewodniczący nie potrafił się wzbić ponad tą politykę i swoim działaniem przyczynia się pan do naginania, jeżeli nie do łamania prawa, ale wracając do merytorycznej dyskusji, bardzo dziękuję panie prezydencie za odpowiedzi, choć odnosząc się do sedna sprawy, wydaje mi się, że aby zatrzymać reformę oświaty, wycinkę drzew, choć przypomnę, że to PiS zbierał setki tysięcy podpisów pod referendum, aby Platforma wprowadzała niekorzystne dla naszego kraju rozwiązania, powinien pan być może wystartować do Sejmu, a nie na stanowisko prezydenta po raz kolejny. Do tego zachęcam. Pan będzie realizował swoje ogólnopolskie zamierzenia, miastem może zajmie się ktoś bardziej zorientowany na sprawy lokalne. Wtedy i Wilk będzie syty i Poznań cały. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Halina Osianna.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja bym nie demonizowała tego wszystkiego. Krótko wprawdzie znam pana posła Szymona, ale wierzę, że na sercu leży mu miasto i będzie dobrym orędownikiem. Przekażę pałeczkę panu prezydentowi Jaśkowiakowi i będzie go wspierał i na pewno będzie pomocny, kiedy pan prezydent zwróci się o jakąkolwiek pomoc. Liczę na tą dobrą współpracę dla dobra Poznania i poznaniaków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałabym się ponownie zwrócić do pana prezydenta Jacka, bo skoro taką konwencję przyjmujemy, no to będę się próbowała dostosowywać. Wspominał pan prezydent Jacek o niekontrolowanej wycince drzew. Ja rozumiem, że w takim razie utracił pan jako prezydent kontrolę nad miastem, tak? Ponieważ dzisiaj jest to jedna z naszych mieszkanek, która informuje o tym, że przy Różanym Potoku są wycinane drzewa. Zaalarmowała Straż Miejską. Straż Miejska nie wiedziała, co zrobić. Zaalarmowała Wydział Ochrony Środowiska. Wydział Ochrony Środowiska nie wiedział, co zrobić. Tutaj nawet niektórzy radni, którzy są członkami Komisji Ochrony Środowiska, nie zechcieli się podpisać pod interpelacją w sprawie tej wycinki. Także rzeczywiście kontrolę nad miastem no, to stracił akurat pan prezydent Jacek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I tak jak zapowiadałem, głos chciał zabrać również pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Panie prezydencie, szanowni koledzy, szanowne koleżanki radni. Szkoda miasta, panie prezydencie, szkoda miasta. Praca w zarządzie Związku Miast Polskich to ciężki kawałek chleba, szczególnie jeśli nie ma się wsparcia prezydenta miasta Poznania. Ja jeszcze w czasie, kiedy byłem radnym, takie wsparcie kilkukrotnie prosiłem. Te prośby niestety zawsze pozostawały bez odpowiedzi. Później już jako poseł miałem odrobinę łatwiej, bo mogłem swoim współpracownikom w biurze poselskim powierzyć obowiązek analizy materiałów, których naprawdę jest całkiem sporo przed każdym posiedzeniem Związku Miast Polskich. I może trochę szkoda, że prezydent miasta, który dzisiaj wyraża nagłe zainteresowanie funkcjonowaniem Związku Miast Polskich, przez te już niemal dwa lata, kiedy jestem delegatem Poznania i członkiem Związku Miast Polskich z ramienia Poznania, no w zasadzie ani razu nie prosił mnie o jakieś konkretne działanie w tymże związku. To, że nie było pomocy, no to do tego się już przyzwyczaiłem. Szkoda. Krótko po tym, jak Rada Miasta Poznania w marcu 2015 roku wybrała mnie jako delegata Miasta Poznania do Związku Miast Polskich, odbyło się zgromadzenie ogólne związku i przypomnę Państwu, że wówczas no, były wybory członków zarządu i w tych wyborach ponad 300 delegatów, ponad 300 reprezentantów miast wybrało ze swojego grona 25 osób do zarządu związku. Ja wśród tych 25 osób się znalazłem. To też był pewien dowód szacunku dla naszego miasta, pewien dowód zaufania też do mnie, bo przecież w gronie zarządu mieliśmy jedynie trójkę radnych wówczas, 22 osoby to byli prezydenci bądź burmistrzowie miast. Pan prezydent wspominał o swojej działalności i władze Unii Metropolii Polskich. Mniej więcej w tym samym czasie był wybierany zarząd Unii Metropolii Polskich i tam z grona 12 miast pan prezydent nie został wybrany do 6-osobowego zarządu, więc myślę, że ta siła rażenia prezydenta miasta Poznania w tamtym okresie czasu nie była duża. Praca w zarządzie Związku Miast Polskich to praca dla miasta, co chciałem podkreślić, w pełni społeczna, bez złotówki, diety czy wynagrodzenia, angażująca całkiem sporo czasu, nie tylko tego comiesięcznego, gdzie trzeba półtora dnia poświęcić na wyjazd, na posiedzenie zarządu związku, ale także trzeba przynajmniej poświęcić kilka, jeśli nie kilkanaście dni na analizę materiałów i przygotowanie się do tego posiedzenia zarządu. Ja w Zarządzie Związku Miast Polskich byłem autorem dwóch stanowisk zarządu, pracowałem nad szeregiem projektów wraz z członkami zarządu związku, będąc o to proszony, uczestniczyłem w pracach grupy polsko-niemieckiej związku. Zaproponowałem, to Państwo już wiecie, bo to chyba moi koledzy wcześniej wspominali, aby radni miasta Poznania mogli wzmocnić tą siłę rażenia w Związku Miast Polskich, uczestniczyli w pracach komisji związku. Tych obowiązków i tych wyzwań było całkiem sporo. Państwo oczywiście możecie to recenzować negatywnie, możecie uznać, że ta aktywność była niewystarczająca. Życzę sobie, żeby pan prezydent, jeśli zastąpi mnie w związku, zobaczymy, jak będzie z tym zarządem, bo chyba to będzie bardzo trudne, żeby wejść w skład zarządu związku, żeby tą pracę zrealizował co najmniej na takim poziomie skuteczności. Kiedy zostałem posłem, miałem głębokie wątpliwości, czy zdołam łączyć pracę w zarządzie związku z pracą w Sejmie. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście wahałem się, czy nie zrezygnować z tej funkcji członka zarządu ZMP. Przeważyły dwa argumenty. Pierwszy taki, że chciałem, żeby uniknąć sytuacji, w której doprowadzimy do utraty przez Poznań miejsca w zarządzie związku. Wiemy, że tam obowiązują pewne parytety i z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że czy to moja rezygnacja, czy też dzisiejsze odwołanie sprawi, że Poznań tego miejsca w zarządzie związku mieć nie będzie. Ale był też drugi argument, bo dzieliłem się tymi swoimi wątpliwościami z kolegami, z innymi prezydentami, burmistrzami miast, członkami zarządu. I oni mnie bardzo namawiali, żebym nie rezygnował z pracy w zarządzie. Po pierwsze dlatego, że uważali, że Poznań, miasto, w którym mieści się biuro zarządu związku, jest na tyle ważnym podmiotem, że powinno mieć swojego reprezentanta w zarządzie. A po drugie, że uważali, że obecność posła w ich gronie, możliwość kontaktu za pośrednictwem posła z władzą ustawodawczą, z rządem, jest pewną wartością. Dostrzegali to prezydenci Świnoujścia, Inowrocławia, Gliwic, prezydent Ełku, można by wymieniać innych kolegów, koleżanki z zarządu związku. Szkoda, że tej wartości nie dostrzega prezydent miasta Poznania. Cóż takiego stało się, że rok po wyborach pojawia się tak nagła propozycja zmiany. Tak nagła, że w zasadzie niewiele brakowało, a nie miałbym szans tutaj do niej się odnieść, bo to uzupełnienie porządku obrad, ta nagła wrzutka pokazuje jakiś pozornie niezrozumiały pośpiech, ale ten pośpiech, on ma swoje uzasadnienie, szanowni państwo. W marcu, a więc już za miesiąc, 21 i 2 marca, odbywa się zgromadzenie ogólne Związku Miast Polskich w Serocku. Tam spotkają się wszyscy delegaci różnych miast i tam w punkcie porządku obrad jest przewidziana między innymi dyskusja na temat stanu samorządności w Polsce. I zewsząd dochodzą słuchy, tutaj pan prezydent chyba nie dochował dyskrecji swoim pomysłom, iż prezydent chciałby tej zmiany dokonać po to, żeby móc wziąć udział w tym zgromadzeniu ogólnym związku i tam realizować polityczne swoje cele polegające na atakowaniu rządu swoją polityczną autopromocję. Czy to będzie w interesie miasta Poznania? Mam głębokie wątpliwości. Tak czy inaczej proces decyzyjny w tej sprawie, a więc ponad rok od wyboru mnie na funkcję posła Rzeczypospolitej do momentu złożenia tej propozycji, pokazuje, że przebiega on w tej sprawie równie szybko jak w wielu innych sprawach znacznie ważniejszych dla miasta, inwestycji, zmian strukturalnych czy przeglądów audytorskich. Widzę pewien plus tej zmiany, jeżeli ona zostanie dokonana. Prezydent miasta Poznania będzie miał szansę skonfrontować swoje dobre samopoczucie, bo niewątpliwie takie na tej funkcji posiada, z tym, jak inni samorządowcy postrzegają Poznań, rozwój tego miasta, realizację inwestycji w tym mieście, to, jak Poznań sytuuje się na mapie Poznania w porównaniu do innych miast, także jak inni samorządowcy postrzegają włodarza Poznania ze zdaniem innych samorządowców. I to jest niewątpliwie rzecz, chyba jedyna rzecz, która w tej decyzji może przynieść korzyść miastu. Namawiam państwa, chociaż mam świadomość, że ta decyzja ma charakter polityczny, do tego, żeby dokonać jej z rozwagą. A jeżeli pan prezydent zastąpi mnie na funkcji reprezentanta Poznania w Zarządzie Związku Miast Polskich, szczerze życzę mu powodzenia i tego, żeby przy całym krytycyzmie moim i przy wszystkich wątpliwościach, o jakich powiedziałem, realizował tam interes miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny chciał zgłosić pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 9 ustęp 3 z regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Poznania chciałem zgłosić wniosek o odroczenie rozpatrywania punktu porządku obrad przynajmniej do czasu dostarczenia nam pisemnej opinii radców prawnych. Uważam, że ustnie wygłoszona opinia na temat zapisów w paragrafie 42, 43 i 44 regulaminu Rady Miasta stanowiącej część, załącznik Statutu Miasta Poznania jest rażąco sprzeczna z literalnym tekstem tego zapisu. Jeżeli mówimy o głosowaniu w sprawie, czytamy, że rzecz dotyczy między innymi głosowania w sprawach wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz powołania skarbnika miasta, po czym w ustępie drugim paragrafu 42 mamy głosowanie w sprawie wyboru lub powołania innych osób niż wymienione w ustępie pierwszym, to jest oczywiste, że dotyczy to wszystkich innych osób niż przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika, których tryb zresztą odwoływania i powoływania jest też regulowany przez ustawę. Tutaj część zapisów ustawowych jest powtórzona. I także zapis w paragrafie 43 wprost i literalnie mówi, że wniosek o odwołanie wybranych lub powołanych przez Radę osób, ale nie tych wymienionych w paragrafie 42 ustęp 1. I podobnie w paragrafie 44 zapis wniosek o odwołanie wybranych lub powołanych przez Radę osób i znowu nie tych, o które są literalnie wymienione w paragrafie 42 ustęp 1. Wywodzenie przez pana mecenasa z tytułu pomocniczego rozdziału głosowanie w sprawach osobowych, że dotyczy to głosowań wewnętrznych, a nie zewnętrznych. W ogóle pierwszy raz spotykam się z taką kategorią przy analizie statutu, że jest to że są to sprawy jakieś wewnętrzne i zewnętrzne, osobowe. Dlatego bardzo proszę, tak jak mówiłem, o odroczenie tego punktu, przynajmniej do otrzymania pisemnej opinii radcy prawnego, tak żebyśmy mogli się do tej opinii potem odnieść. Moim zdaniem w sposób oczywisty procedowanie dalej dzisiaj nad tą uchwałą jest niezgodne ze statutem miasta, a więc też ważność też tej uchwały budzi ogromne wątpliwości.
Dobrze, dziękuję bardzo. To jest wniosek formalny, który podlega przegłosowaniu przez Radę Miasta. Czy jest głos przeciw? Nie widzę zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez pana radnego Przemysława Aleksandrowicza. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 13 za, 21 przeciw, bez wstrzymujących i Rada wniosek odrzuciła. Teraz w kwestii organizacyjnej, ponieważ pan radny Mateusz Rozmiarek już określił, że ja coś łamię, nim powiedziałem na ten temat jakiekolwiek słowo, bo nie mówiłem, nie odwołałem się do tej sytuacji. Otóż wniosek, który został złożony w imieniu 12 członków Rady Miasta Poznania, jest wnioskiem rzeczywiście na podstawie 43 paragrafu regulaminu Rady Miasta Poznania, ale on nie podlega głosowaniu, w związku z tym ja niczego nie łamię. Natomiast biorąc pod uwagę, że Rada już zdecydowała o włączeniu tego punktu, tego projektu uchwały do porządku dzisiejszej sesji i potwierdziła chęć obradowania przed chwilą, odrzucając wniosek pana radnego Przemysława Aleksandrowicza, świadom pewnej kontrowersji, która jest wokół tego zagadnienia od strony czysto formalno-prawnej, poddam pod głosowanie projekt uchwały, ponieważ Rada ma prawo w tej sprawie się wypowiedzieć. Ja mówię z pełną świadomością, że zagadnienie prawne może być kontrowersyjne, więc z pełną świadomością poddaję państwu radnym pod głosowanie w punkcie 24a projekt uchwały PU 825/17 i proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 1 przeciw, 12 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 24a. Przystępujemy do punktu 25 projektu uchwały PU 788/17 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły policjalnej nr 19 dla dorosłych wchodzącej w skład zespołu szkół licealno-technicznych w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956 roku nr 352. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Poznania zamiaru likwidacji szkoły policjalnej nr 19 dla dorosłych wchodzących w skład zespołu szkół licealno-technicznych w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956 roku nr 352. Miasto Poznań prowadzi proces restrukturyzacji i optymalizacji sieci szkół z uwzględnieniem tendencji na rynku oświatowym i realnego zapotrzebowania na kształcenie w szkołach dla dorosłych. Szkoła policjalna nr 19 dla dorosłych wchodzi w skład zespołu szkół licealno-technicznych z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956. Placówka powstała z zamiarem kształcenia dorosłych w zawodzie technik informatyk, jednak od wielu lat nie prowadzi naboru i obecnie nie prowadzi działalności dydaktycznej. W związku z brakiem zainteresowania szkołą nie przewiduje się w przyszłości naboru słuchaczy do placówki. zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty szkoła policjalna prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Na terenie miasta Poznania funkcjonują dwie inne placówki, które dają możliwość kształcenia w szkole policjalnej dla dorosłych w zawodzie technik informatyk. Są to Szkoła Policjalna nr 32 dla dorosłych w Zespole Szkół Komunikacji imienia Hipolita Cygielskiego oraz Szkoła Policjalna nr 34 dla dorosłych w Zespole Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika. W Szkole Policjalnej nr 19 dla dorosłych wobec braku uczniów nie ma konieczności zapewnienia kontynuacji nauki oraz zawiadamiania słuchaczy o zamiarze likwidacji szkoły. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie likwidacji szkoły policjalnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Oświaty zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, wypowiedzieć się we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały o numerze PU 788/17? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Proszę o wynik. 31 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 25. W punkcie... Tak? To proszę zaznaczyć obecność pana radnego Różańskiego w czasie tego głosowania. Punkt 26. Projekt uchwały PU 789/17 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły policjalnej nr 19 wchodzącej w skład zespołu szkół licealno-technicznych w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 56 352. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Poznania. Szkoła policjalna nr 19 wchodzi w skład zespołu szkół licealno-technicznych z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 1956. Placówka powstała zamiarem kształcenia dorosłych w zawodzie technik informatyk, jednak od wielu lat nie prowadzi naboru i obecnie nie prowadzi działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W związku z brakiem zainteresowania szkołą nie przewiduje się w przyszłości naboru słuchaczy do placówki. Zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Na terenie miasta Poznania funkcjonują trzy inne placówki, które dają możliwość kształcenia w szkole policjalnej w zawodzie technik informatyk. Są to Szkoła Policjalna nr 32 w Zespole Szkół Komunikacji, Szkoła Policjalna nr 34 w Zespole Szkół Łączności oraz Szkoła Policjalna nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych. W Szkole Policjalnej nr 19 wobec braku uczniów nie ma konieczności zapewnienia kontynuacji nauki oraz zawiadamiania słuchaczy o zamiarze likwidacji szkoły. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie likwidacji szkoły policjalnej. Niniejsza uchwała nie wywołuje żadnych skutków finansowych. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała również te projekt pozytywnie. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić opinię, zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Proszę o głosowanie. W punkcie 26. Kto jest za podjęciem projektu uchwały PU 789/17. Proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o wynik. 31 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 26. W punkcie 26a projekt uchwały PU 804/17 w sprawie zamiaru likwidacji 32 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Komunikacji imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ulicy Aleksandra Fredry 13. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Poznania. Miasto Poznań prowadzi dalszy ciąg procesu restrukturyzacji i optymalizacji sieci liceów ogólnokształcących z uwzględnieniem sytuacji demograficznej oraz tendencji na rynku oświatowym. Analizując realne zapotrzebowanie na kształcenie w liceum ogólnokształcących, proponowana zmiana rozważana jest także w kontekście zmian ustrojowych w systemie oświaty, jakie będą zachodzić w okresie wydłużenia o jeden rok cyklu kształcenia w liceach ogólnokształcących i technikach. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację 32 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Komunikacji jest prowadzony od kilku lat negatywny nabór do Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2016-17 naukę w liceum pobiera 19 uczniów w jednym oddziale na poziomie trzeciej klasy. W roku szkolnym 2015-16 oraz 2016-17 nie przeprowadzono naboru do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego z powodu zbyt niskiej liczby chętnych. Liczba uczniów w liceum wykazuje tendencję spadkową. W roku szkolnym 2014-15 było 118 uczniów w 5 oddziałach, w roku szkolnym 2015-16 62 uczniów w 3 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2016-17 19 uczniów w jednym oddziale. Jednocześnie Zespół Szkół Komunikacji z powodzeniem prowadzi kształcenie zawodowe dostosowane do rynku pracy i zainteresowań absolwentów gimnazjum. W Technikum Komunikacji w ostatnich 3 latach nastąpił znaczący wzrost liczby uczniów. W roku szkolnym 2014-15 jest to 456 uczniów w 16 oddziałach. W roku szkolnym 2015-16 524 uczniów w 19 oddziałach. Natomiast w roku szkolnym 2016-17 575 uczniów w 21 oddziałach kształcących się w kierunkach technik informatyk, technik elektronik, technik automatyk, sterowaniem ruchu kolejowym, technik elektroenergetyk, transportu szynowego. W roku szkolnym 2016-17 szkoła uruchomiła 2 nowe zawody, takie jak technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Technikum Komunikacji od lat jest laureatem kolejnych edycji ogólnopolskiego rankingu techników organizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, co potwierdza wysoki poziom nauczania szkoły w kierunkach zawodowych. W ogólnopolskim rankingu techników 2017 Technikum Komunikacji zajęło 4 miejsce, natomiast w rankingu techników 2017 województwa wielkopolskiego zajęło 1 miejsce. Miasto Poznań zapewni możliwość ukończenia nauki uczniom 32 Liceum Ogólnokształcącego, gdyż likwidację planuje się dokonywać stopniowo poprzez jego wygaszanie. Uczniowie 32 Liceum Ogólnokształcącego, którzy nie uzyskają promocji, będą mogli kontynuować naukę w jednym z liceów ogólnokształcących funkcjonujących w Poznaniu. Zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 i 2 ustawy o z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki. Organ prowadzący obowiązany jest zawiadomić o zamiarze likwidacji placówki rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Jednocześnie szkoła lub placówka publiczna prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnego...
Ten fragment się powtarza przy każdej z tych uchwał, więc myślę, tak, że nie ma co tego powtarzać, panie dyrektorze.
Warunkiem likwidacji 32 Liceum Ogólnokształcącego z dniem 31 sierpnia 2023 roku jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały o zamiarze likwidacji. 31 sierpnia 2023 rok to będzie rok, kiedy zakończy się ten wyż w liceach i technikach miasta Poznania, który wejdzie w 2019. Kiedy
dziękuję.
Dwa roczniki będą szły po 8 klasie i po 3 klasie gimnazjum.
Tak jest. Dziękuję. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt negatywnie. Głosowanie było 1 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji uzupełni tę opinię? Pani radna Lidia Dudziak? To pan Przemysław Aleksandrowicz najpierw, tak, w imieniu komisji. Proszę bardzo.
Tak, dziękuję bardzo. Komisja głosowała przeciw temu projektowi uchwały, czy zaopiniowała go negatywnie, ponieważ stwierdzaliśmy, że nie ma potrzeby tak nagłej decyzji, którą podejmujemy w ostatniej możliwej chwili, bo do 28 lutego należy taką decyzję o likwidacji podejmować. Co prawda tu mamy rok 23, więc tym bardziej jakby byliśmy zdziwieni, dlaczego uchwała zgłoszona do Biura Rady 10 lutego jest w trybie nagłym dopisywana do porządku obrad sesji, która była 21 lutego. Wydaje nam się, że dużo zręczniej byłoby przeprowadzić takie uchwały, za chwilę będziemy mieli drugą uchwałę tego typu, po roku 2019, czyli po tym roku wyżu, który, jak niektórzy mówią, ma szalenie skomplikować życie młodym poznaniakom i ich rodzicom. Jeżeli są jakiekolwiek realne obawy co do tego, czy ten podwójny rocznik pomieści się w poznańskich liceach, to myślę, że należy zostawić tą możliwość, aby te licea mogły uruchomić dodatkowe klasy, albo tak jak Zespół Szkół Komunikacji mogły w ogóle uruchomić ponownie tą rekrutację do liceum. Natomiast jeżeli chcemy zostawić tą możliwość, to podejmowanie decyzji o likwidacji jest trochę dziwne, bo mówimy ewentualnym kandydatom do tej szkoły, że jest to szkoła, której sensowność istnienia z góry podważamy, no ale gdyby była taka nagła potrzeba, to możemy tam uruchomić tą rekrutację. Powtarzam kilkakrotnie na Komisji Oświaty i na posiedzeniu zespołu pojawiały się różne zdania na temat tego, czy nie powinniśmy zredukować liczby liceów, zwłaszcza tych małych, niewielkich, w szkołach zawodowych, w zespołach szkół zawodowych, z których większość może poza jednym czy dwoma ma też bardzo niskie wyniki w zewnętrznych egzaminach, ale nie widzieliśmy sensu, żeby robić to w tym momencie. Naszym zdaniem takie decyzje powinny zostać przeprowadzone zbiorczo po rekrutacji na rok 2019, czyli na przykład jesienią 2019 roku. I wtedy jasno widzielibyśmy sytuację, ile tych decyzji musimy podjąć, które ze szkół, w których tą możliwość kształcenia na razie przewidujemy, powinny zostać tej możliwości kształcenia pozbawione, które szkoły. Wydaje nam się, że to wtedy byłoby dużo sensowniejsze i bardziej racjonalne niż teraz z pięcioletnim, a w zasadzie nawet z sześcioletnim wyprzedzeniem likwidowanie dwóch szkół, skoro w ogóle mówiliśmy, że jeżeli będziemy dokonywać takiej redukcji, to pewnie w co najmniej kilku zespołach szkolnych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja po rozmowie z dyrektorem Zespołu Szkół Komunikacji doszłam do wniosku, ale właściwie to wynikło z jego rozmowy, że tak naprawdę Zespół Szkół Komunikacji, liceum ogólnokształcące musi otwierać te klasy z uwagi na bazę lokalową, ponieważ musi zapewnić, no chciałaby zapewnić pracę nauczycielom z włączonego do Zespołu Szkół Komunikacji Gimnazjum nr 60. Uchwała o zamiarze likwidacji nawet w 2023 roku no, nie jest dobra wizerunkowo. Może utrudnić nabór do tego liceum. To jest fakt. Zresztą wielokrotnie się z tym spotkaliśmy. Dotychczas nie musieli specjalnie przykładać wagi do naboru do liceum, ponieważ technikum wchłaniało wszystkich. Teraz jednak z uwagi na włączenie właśnie gimnazjum i zapewnienie przyjętym nauczycielom chcą i będą otwierać klasy licealne. Będą tam klasy licealne o profilu informatycznym. I teraz gdyby porównywać się z inną szkołą, która ma podobną, bym powiedziała, podobną sytuację, to jest Zespół Szkół Budownictwa na Rybakach. i tam nie zamykamy liceum. Oczywiście Wydział Oświaty tłumaczy tym, że tam był nabór, a tutaj w Zespole Szkół Komunikacji nie było, tylko że w Zespole Szkół Komunikacji pan dyrektor, ponieważ chciał utrzymywać bardzo wysoki poziom, a zresztą taki ma, to chyba nikt tego nie podważają, również do liceum postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Teraz po prostu zejdzie do normalności i ten nabór będzie, na pewno będzie. Wydaje mi się, że dzisiaj mówienie o likwidacji w 2023 roku jest naprawdę przedwczesne i tak jak Komisja Oświaty przynajmniej 4 głosami dała wyraz, że jednak do końca nie jest tak, no to ja bym apelowała do radnych, żeby jednak nie likwidować tego liceum.
Dziękuję. Pani radna Kletkowska.
I ja bym apelowała w tym momencie do pana prezydenta, żeby jednak się zastanowił nad tą propozycją, albo ażeby ta propozycja została uzupełniona o uzasadnienie, które będzie adresowało zaistniałą sytuację, albo żeby tę propozycję na dzisiaj wycofać. Bo tutaj w tej chwili nie mamy jasności, do czego zmierzamy, bo sytuacja w Zespole Szkół Komunikacji jest taka, że rzeczywiście do tego liceum nie było przez ostatnich 2 latach naboru. Jest tam jedna klasa, która w przyszłym roku będzie 3. klasą. I gdyby tylko była ta informacja, czy ten fakt, no to by należało tą szkołę zlikwidować. Ponieważ ta sytuacja wynika z tego, że był bardzo duży napór dużo chętnych do technikum w tym zespole szkół i szkoła wybierała przyjmowanie uczniów do technikum, a nie do liceum. W związku z tym na to liceum już nie było miejsca, fizycznego miejsca. Natomiast też na wniosek pana prezydenta radni skłonili się ku temu, żeby gimnazjum numer 60 przy ulicy Bukowskiej, które chciało przekształcić się w samodzielną szkołę, w samodzielne technikum, tam było kilka propozycji, na koniec była propozycja, że chcą być technikum właśnie informatycznym, zaproponowaliśmy po to, żeby nie tworzyć nowych szkół, a żeby to właśnie Zespół Szkół Komunikacji poprowadził tam swoje technikum przy tej ulicy Bukowskiej, korzystając z nauczycieli, z potencjału tego wygaszonego od przyszłego września gimnazjum. No i taka jest propozycja, którą mamy głosować na kolejnej sesji za chwilę. Natomiast w świetle tego nie usłyszeliśmy, a przynajmniej docierają do nas sprzeczne w tej chwili informacje, bo zakładaliśmy, że w związku z tym przy Bukowskiej będą klasy technikum informatycznego i ci nauczyciele będą prowadzić technikum. W związku z tym ci młodzi ludzie, którzy odchodzili z kwitkiem, nie byli przyjmowani do technikum komunikacji z braku miejsc, będą mogli chodzić do tego technikum. Wówczas można by zlikwidować liceum. Ale zlikwidować liceum z dniem, z tą datą i po prostu skupiamy się na technikum, a ta ostatnia klasa kończy. Natomiast teraz słyszymy od zespołu szkół, od gimnazjum numer 60, że oni mają propozycję od pana dyrektora Pysy, żeby tam prowadzić klasy licealne, a my mamy likwidować to liceum, które będziemy jakby reaktywować na pewno przez 6 lat, a dzisiaj mamy zdecydować, że to liceum będzie za 6 lat zlikwidowane. Jeżeli będą prowadzone klasy liceum, to będą zapewne klasy bardzo dobre. To będzie zapewne bardzo dobre liceum o profilu informatycznym, bo zarówno nauczyciele Zespołu Szkół Komunikacji, jak i nauczyciele zespołu tego gimnazjum 60 są bardzo dobrzy nauczyciele, ambitni. Więc jeżeli będziemy de facto reaktywować od 1 września klasy licealne, których nie ma od 2 lat, to jaki jest sens dzisiaj głosować za likwidacją tych klas jednocześnie za 6 lat? No? I chciałabym, żeby wiedział świat, odpowiedział, co w końcu ma być od 1 września, jakie klasy mają zafunkcjonować przy ulicy Bukowskiej. Bo myśmy się dali przekonać, żeby tam były klasy technikum, a z tego wynika, że mają być tylko klasy licealne, które jednak mamy z góry zlikwidować, że za 6 lat już ich nie będzie.
Dziękuję. To na razie... Dziękuję. Pan radny Aleksandrowicz.
Dziękuję. To pierwsza wypowiedź, chociaż nie będzie 7-minutowa.
Proszę uważać, bo pan radny Aleksandrowicz zawsze pilnuje tego i ma rację. To jest pierwsza wypowiedź. Poprzednia była w imieniu komisji.
Otóż chciałbym uniknąć wrażenia, że z jednej strony po dużych oporach wychodzimy naprzeciw społeczności gimnazjum numer 60 i mówimy, dobrze, no nie powołacie osobnej szkoły technicznej, ale mamy dla was dobre rozwiązanie, dołączycie do dobrego zespołu szkół komunikacji, tam będziecie mogli rozwinąć działalność. Wiemy, że z racji tej, o czym była mowa na otwartym posiedzeniu zespołu, zresztą tutaj w sali sesyjnej, że to wyposażenie informatyczne szkoły, gimnazjum na Bukowskiej wymaga uzupełnienia. Także skład kadrowy tej szkoły wymaga pewnego uzupełnienia. Wiemy, że na razie ta szkoła zapewne będzie musiała zacząć przede wszystkim od tych klas licealnych o profilu informatycznym i dopiero z czasem prowadzić klasy informatyczne, które wymagają zupełnie innego oprzyrządowania i jednak trochę innego składu grona pedagogicznego. W takiej sytuacji nie możemy powiedzieć, że tu rzuciliśmy koło ratunkowe społeczności gimnazjum numer 60, a tu po cichu podcinamy im możliwości dalszego działania, bo naprawdę kandydowanie ucznia dla tego młodego człowieka, czy dla jego rodziców, do szkoły, o której wiadomo, że zapadła decyzja o jej likwidacji, za parę lat, ale zapadła decyzja o jej likwidacji, no to trudno o większą demotywację dla rodziców, dla uczniów, no a przede wszystkim dla nauczycieli tej szkoły, którzy zawsze przecież w procesie rekrutacji muszą się wykazać pewną inicjatywą i społeczności szkolne poprzez targi edukacyjne, poprzez rozmaite działania promocyjne i sieciowe i bezpośrednie starają się zachęcić młodzież do wstępowania do tej szkoły. No tutaj podcinamy im skrzydła. To jest nierzetelne i bardzo bym prosił, żeby to uwzględnić.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, kilka słów, żeby może uspokoić i wyjaśnić, bo trochę się takich rzeczy, jak to zwykle bywa, często wdraża, pojawia, które zaraz wywołują niepokój. Po pierwsze uspokajam, zgodnie zresztą z naszymi ustaleniami, gimnazjum numer 60 łączy się z technikum komunikacyjnym, gdzie będą tworzone klasy o profilu informatycznym na ulicy Bukowskiej, też oczywiście technikum. I chcemy zresztą, tak jak rozmawialiśmy niejednokrotnie, wzmacniać szkolnictwo zawodowe, wzmacniać właśnie klasy, które prowadzą tego typu naukę, a docelowo zmierzać również do wygaszania liceów w szkołach zawodowych i o czym to żeśmy niejednokrotnie rozmawiali. W przypadku tego zespołu, ponieważ on będzie bardzo istotny, też wsparty gimnazjum numer 60, rozmawialiśmy też o tym, że warto podjąć i należy podjąć taką uchwałę, która również docelowo wygasi to liceum, które faktycznie dzisiaj nie prowadzi tego naboru, ale ponieważ też pojawiały się państwa postulaty, państwa głosy, żeby te decyzje formalnie wchodziły w życie po zakończeniu tego wyżu, w związku z powyższym zostało to zaproponowane na rok 2023. Ale zostawienie tego liceum przez ten okres czasu daje dodatkowe też możliwości na pewno szkole, gdyby zaistniały jakiekolwiek dodatkowe potrzeby, żeby móc ewentualnie na ten czas tego wyżu to liceum reaktywować. Stąd też nie jestem zwolennikiem tego, żeby to liceum wygaszać już teraz, od 1 września 2017 roku. Natomiast danie pewnego sygnału, zgodnego z naszą polityką miasta w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego w szkołach zawodowych, że mówimy o roku 2023, jest zasadne, a powtórę, przede wszystkim dla pracowników gimnazjum nr 60, zgodnie z tymi wszystkimi też ustaleniami, osiągniętym też konsensusem, ważna informacja jest taka i też jakby uspokojenie, oni się staną pracownikami technikum komunikacyjnego, gdzie będą mogli starać się rozwinąć to, na czym też zależało, czyli kasę profilu informatycznym. I to jest moim zdaniem rzecz bardzo ważna i tutaj mówię, jeśli chodzi o nasze stanowisko, ono jest jednoznaczne i chciałem też tutaj też wszystkich uspokoić.
Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
To ja mam w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo tutaj na posiedzeniu zespołu pojawili się nauczyciele właśnie z gimnazjum nr 60 z informacją, że dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji proponuje, ażeby od 1 września przy ulicy Bukowskiej były oddziały licealne. I oni byli w związku z tym zaskoczeni tą propozycją głosowania likwidacji liceum. Więc chciałabym, żebyśmy wiedzieli jednoznacznie, co będzie od 1 września przy ulicy Bukowskiej. Bo pan prezydent powiedział przed chwilą, że oddziały technikum. Jest nadmiar chętnych do Zespołu Szkół Komunikacji, do technikum. Już nie pamiętam, czy były 3 osoby na jedno miejsce, czy 4, więc jeżeli będzie fizyczna możliwość stworzenia większej ilości oddziałów, to one będą zapełnione. Będzie to jedna kadra pedagogiczna, jeden zespół, więc te osoby, technicy informatyki, etc., zespołu szkół komunikacji uzupełnią jakby możliwości kadrowe tego zespołu nauczycielskiego, który jest w tej chwili przy ulicy Bukowskiej. Ale moją wątpliwość, jeszcze pozostaje wątpliwość, którą mieli nauczyciele, że oni przynajmniej przyszli z taką informacją, że oczekiwanie jest takie, żeby oni prowadzili klasy licealne od 1 września.
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący,
bardzo proszę.
Pan dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji nie może jeszcze proponować liceum czy czegoś innego, gimnazjum nr 60 w budynku po gimnazjum nr 60, bo nie wiadomo, jaki będzie w ogóle jeszcze nabór, tak? Na dzień dzisiejszy wiemy, że nauczyciele, kadra pedagogiczna, pani dyrektor, pracownicy chcieli się włączyć w technikum informatyczne. I to technikum informatyczne będzie w Zespole Szkół Komunikacji, która, można powiedzieć, będzie miała dwa budynki, bo jeden budynek to jest ten, który jest obecnie, a drugi budynek będzie na Bukowskiej. Przypomnę jeszcze, że przez następne 2 lata będzie 2. klasa i 3. klasa gimnazjum w tym budynku, gdzie będą musiały się odbywać normalne zajęcia dydaktyczne, korzystające z wszystkich pracowni, które tam są. Natomiast technikum, jeżeli powstanie technikum, a wiemy o tym, że ta chęć uczenia się w technikum była o wiele większa niż możliwości przyjęcia do Zespołu Szkół Komunikacji, dlatego też na Bukowskiej powstaną dodatkowe klasy techniczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 804 w punkcie 26a. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 21 za, 11 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26a. Punkt 26b to projekt uchwały PU 805/17 w sprawie zamiaru likwidacji 33 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 27. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację 33 Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych, jest zbyt niska liczba uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w liceum, o czym świadczy nabór tylko do jednego oddziału mimo oferty kształcenia w 2 oddziałach. W roku szkolnym 2016-2017 w szkole uczy się 84 uczniów w 2 oddziałach sportowych w klasie 2 i klasie 3 łącznie oraz 28 uczniów w 1 oddziale ogólnodostępnym w klasie 1. Ponadto w proponowanej nowej sieci szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2017 roku i ponadpodstawowych od 1 września 2019 roku rozpocznie działalność liceum ogólnokształcące z oddziałami terapeutycznymi, które zaproponuje ofertę dla uczniów wymagających innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Miasto Poznań zapewni możliwości ukończenia nauki uczniom 33 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi, gdyż likwidację planuje się dokonywać stopniowo poprzez jego wygaszenie. Uczniowie 33 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi, którzy nie uzyskają promocji, będą mogli kontynuować naukę w jednym z liceów ogólnokształcących w mieście Poznaniu. Warunkiem likwidacji 33 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi z dniem 31 sierpnia 2023 roku jest podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały o zamiarze likwidacji. Na ulicy Wyspiańskiego również znajduje się Gimnazjum 33, które z 1 września 2017 roku stanie się szkołą podstawową numer 33.
Dziękuję. Tutaj jest opinia pozytywna Komisji Oświaty. 6 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić, zabrać głos w imieniu klubu? W imieniu własnym pani radna Katarzyna Kretkowska. W imieniu własnym pani radna? Proszę? W klubowym, tak? Dobrze. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubowym. Bardzo proszę. Przepraszam, kiwał, że nie, więc źle się zrozumieliśmy.
Przepraszam za nieporozumienie, ale po prostu tu nie ma trybu klubowy, po prostu nacisnąłem przycisk i dlatego. No tutaj jakby sytuacja jest jeszcze z jednej strony dość oczywista, ale z drugiej strony trudna do wytłumaczenia. Dość oczywista, no bo zabieg jest dość prosty, który wykonujemy. Natomiast co do tego liceum, myśmy się przecież w zasadzie w gronie tego zespołu porozumieli. Na otwartym posiedzeniu zespołu tutaj, w sali sesyjnej, była mowa o tym, że postulaty, mówiąc najogólniej łazarskie, bo tam kilka szkół łazarskich i Rada Osiedla Łazarz się w to angażowała, zostaną wypełnione. Wszyscy byli usatysfakcjonowani. Warunkiem tej spokojnej przemiany Gimnazjum 33 w szkołę podstawową miała być między innymi możliwość kontynuowania tej nauki w liceum, która w momencie, kiedy będą dorastać te kolejne roczniki do nauczania przedmiotowego, pozwoli znaleźć zatrudnienie nauczycielom przedmiotowcom z gimnazjum. I wprost było powiedziane, że będzie to liceum zlikwidowane po tym wyżu. Nawet pamiętam, że ja wtedy zgłosiłem taką mini poprawkę, że nie do 2022 roku, tylko do 2023, bo skoro ostatni nabór będzie w roku 2019, to już będzie już na 4 lata, a nie na 3. I to zostało przyjęte. Czyli można powiedzieć, że było w zasadzie pełne porozumienie. I znowu jest pytanie, skoro wszyscy to powiedzieliśmy, nikt z tych słów się nie wycofuje, to po co ta demotywująca procedura, że my w tej chwili rodzicom i uczniom mówimy, że mają co prawda możliwość pójścia do tego liceum, które działa, ma co roku nabór, chociaż niewielki, na jedną klasę, ale my z góry ich informujemy, że ta szkoła nie zasługuje naszym zdaniem na dalsze trwanie i myśmy już podjęli decyzję o jej likwidacji. No, czy chodzi o to, żeby ona nabrała słabszych uczniów? Po co? Moim zdaniem czas tej uchwały znowu jest niewłaściwy. Czasem do podjęcia tej uchwały powinna być jesień 2019 roku. Trochę mamy tak, że nawet zgadzając się co do meritum, to nie zgadzamy się co do metody. Gdzie już mieliśmy ostry spór na temat metody, ale nawet co do meritum nie byliśmy do końca zgodni. A teraz tutaj co do meritum się wszyscy zgadzają, tylko po co to robić w tej chwili? Dla mnie i dla radnych z naszego klubu to jest tylko taka mała szpileczka, w to środowisko, które walczyło o swoje przetrwanie, że chociaż im troszeczkę tego piasku sypniemy, ponieważ oczywiście skutek moim zdaniem jest jeden. Część, przynajmniej część rodziców i uczniów wybierze inne liceum, bo nikt nie lubi zapisywać się do instytucji, która właśnie ma być zlikwidowana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz w imieniu Klubu Radnych PRO, tak? Bardzo proszę.
Tak, no właśnie, tutaj w imieniu Klubu PRO ośmielam się nie zgodzić co do meritum. Zaczynając z ramienia Klubu PRO pracę w zespole oświatowym, miałam wrażenie, że wszyscy jesteśmy co do jednego zgodni, że jakkolwiek ustawa wprowadza pewien zamęt, to również być może przy okazji pozwoli uporządkować sieć szkół ponadgimnazjalnych, a za chwilę szkół ponadpodstawowych. Dostawaliśmy z Wydziału Oświaty dzięki uprzejmości dyrekcji wszelkie ekspertyzy, wszelkie wyliczenia, o które prosiliśmy i otóż mam ze sobą nawet, nie będę w tej chwili wyciągać, ale mogę pokazać, wielkie płachty z wyliczeniem aktualnej oferowanej ilości miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych, obecnych ponadgimnazjalnych, szeroko pojętych, czyli liceach, technikach i szkołach zawodowych z wyliczeniami tych możliwości tych szkół do roku 2024. Wyliczenia były osobno dla każdej ze szkół. Generalnie pokazywały, że mamy nie tylko niedopełnione licea, ale również technika, a najgorzej sytuacja dopełnienia wygląda w szkołach zawodowych. Mało tego, poprosiliśmy również o wyliczenia dotyczące naboru sprzed dwóch lat i jakby sprzed półtora roku, prawie dwóch lat i sprzed roku. I otóż co się okazuje, mam przed sobą te wyliczenia. Jeśli chodzi o propozycje naboru, czyli planowane oddziały i oddziały rzeczywiście otwarte. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o licea, to na 118 planowanych, licea ogólnokształcące, na 118 planowanych oddziałów otwarto tylko 110. Jeśli chodzi o licea w zespołach szkół, licea ogólnokształcące, na 16 planowanych oddziałów, mówię tylko o zeszłym roku. Wcześniej wyglądało to jeszcze gorzej. Otwarto 15. Teraz jeśli chodzi o technika, chwileczkę, wystąpienie klubowe, więc nie mam limitu czasu, to więc, a chciałabym Państwu to dokładnie zaprezentować. Jeśli chodzi o technika, to na 100 planowanych oddziałów otwarto 81, czyli o 20 oddziałów mniej niż szkoły planowały, otwarto oddziałów w technikach. I wreszcie, jeśli chodzi o zasadnicze szkoły zawodowe, tutaj sytuacja wygląda podobnie. Na 38 planowanych oddziałów otwarto 20, czyli z grubsza, prawda, panie dyrektorze, panie prezydencie, otwarto połowę tego, co planowano. Generalnie można by się pokusić tutaj o uśrednienie tego, ja nie będę tego w tej chwili wyliczać. Dla mnie wniosek jest prosty i dla naszego klubu, moich kolegów, wniosek jest prosty. Mamy za dużo, a nie mamy wystarczającej ilości miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych, tylko mamy ich za dużo. I tak będzie do roku 2024, jeśli wyliczenia, które otrzymaliśmy od Państwa, w co nie wątpię, są rzetelne. I teraz otóż co się dzieje. Proponuje się likwidację kolejnego liceum. I tu bylibyśmy skłonni to poprzeć, skoro mamy za dużo miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych, to należy zlikwidować liceum. Ale dlaczego się likwiduje to liceum? podkreślam, liceum, które jakoś tam wrosło w klimat Łazarza, które nie jest przeznaczone dla tych uczniów z bardzo, bardzo dobrymi wynikami, raczej dla tych średnich. Również jest z tego powodu jednym z tych liceów, które w dobie niży otwiera mniejszą niż planowaną ilość oddziałów. Ale dlaczego się proponuje je zlikwidować? Otóż od razu w uzasadnieniu mamy tutaj, że od 1 września 2019 roku rozpocznie działalność Liceum Ogólnokształcące z oddziałami terapeutycznymi, który zaproponuje ofertę dla uczniów wymagających innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I tu już dochodzimy do sedna sprawy. Proponuje się likwidację jednej szkoły, żeby zrobić dobrze. Ja się nie waham tego powiedzieć, bo pewnie znowu narażę się jakiejś społeczności, kilku radnym, z którymi współpracuję, ale trudno. No, mam to do siebie, że zawsze mówię również rzeczy niepopularne, w związku z tym no, niestety mam również wielu wrogów. Robi się jakby ten ruch dlatego, żeby zrobić dobrze ambicją pani dyrektor i zespołu z gimnazjum nr 51 na Klaudyny Potockiej, która wymyśliła sobie szkołę terapeutyczną, liceum z oddziałami terapeutycznymi. Uważam, że całość byłaby jakoś do zaakceptowania, jeśli faktycznie zamiar wsparcia terapeutycznego dla dzieci jest faktycznym zamiarem pani dyrektor, to uważam, że jakoś to wszystko by się razem spinało, gdybyśmy te oddziały terapeutyczne otwarli na ulicy Wyspińskiego. To ja rozumiem. I od początku mówiłam, że do tego jestem przekonana, że tutaj jeśli jest takie grono z tymi ambicjami terapeutycznymi, to można otworzyć przecież w niedopełnionym liceum nr 33 oddziały terapeutyczne. Myślę, że wtedy wilk byłby syty i owca cała, bo grono mogłoby z gimnazjum nr 51 na Klaudynie Potockiej mogłoby realizować te terapeutyczne, to terapeutyczne wsparcie, tylko wydaje mi się, że nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby z góry okopać się na z góry wyznaczonych pozycjach i żeby na Klaudynie Potockiej powstało liceum. I dlatego likwidujemy jedno liceum od lat już funkcjonujące, żeby zrobić dobrze społeczności z gimnazjum nr 51. I jeszcze tutaj chciałabym poruszyć jeden problem, o którym już mówiłem i na komisji, i na zespole, tak a propos wypowiedzi pana radnego Aleksandrowicza, wydaje mi się, że konsensus jest wtedy, kiedy po prostu wszyscy zgodzą się co do pewnego rozwiązania, a ja tu od początku zgłaszałam swoje zastrzeżenia do tego. I teraz dochodzimy do liceum terapeutycznego. Proszę. To jest bardzo ważne, panie przewodniczący, również kwestia liceum terapeutycznego. Podnoszono argumenty, że nie ma takich liceów, że jest tylko jedno w Łodzi, które jest przepełnione.
Ale czy my mówimy teraz o liceum terapeutycznym?
Tak, bo to jest elementem uzasadnienia, bo my się jakby godzimy na likwidację, dlatego żeby otworzyć inne liceum w innym miejscu. Więc to jest też elementem uzasadnienia. No i właśnie. I teraz powołujemy liceum terapeutyczne dla uczniów potrzebujących wsparcia psychologicznego.
Ja może nie za dobrze rozumiem, dlatego że pani radna
to jest elementem uzasadnienia.
Że pani radna z uporem mówi bardzo blisko mikrofonem. Aha, i wszystko trzeszczy po prostu. Więc jakby trochę dalej, to może byłoby to spokojniej.
Poprawię się. Dlaczego jest tylko jedno liceum terapeutyczne? Bo proszę państwa, bo nie ma na nie zapotrzebowania na mapie Polski, na mapie oświatowej. Już mówię dlaczego. W tej chwili mamy szeroko rozwinięte nauczanie indywidualne. Wygląda to tak, że w momencie, kiedy uczeń potrzebujący wsparcia psychologicznego, pedagogicznego przychodzi z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, dyrekcja szkoły jest zobowiązana takie wsparcie, takie nauczanie zorganizować. Prawda, panie dyrektorze? Dyrekcja szkoły nie ma prawa skierować ucznia do innej placówki, tylko jeśli uczeń wybierze tą placówkę, na przykład któreś z istniejących liceów, to liceum ma za zadanie zorganizować nauczanie indywidualne. To jest w tej chwili naprawdę bardzo rozrośnięte. Ale z czym mamy do czynienia? Często wiem o tym, bo pracuję w liceum, w którym nauczanie indywidualne się odbywa. Często ci rodzice, którzy faktycznie wiedzą, że dziecko potrzebuje takiego wsparcia, sami przychodzą i mówią, że chcieliby, żeby część zajęć takie dziecko odbywało w normalnych warunkach z całą klasą, żeby było w środowisku, gdzie są uczniowie i ci lepsi, i ci gorsi, żeby po prostu nie było stygmatyzowane. Co nam dzisiaj proponuje pan prezydent? Zlikwidować liceum, w którym można by było otworzyć oddziały terapeutyczne, liceum w normalnym środowisku i otworzyć, ja się nie zawaham użyć tego słowa, otworzyć coś w rodzaju getta. I pytanie takie, jakie jest zapotrzebowanie i jak skłonimy rodziców, żeby zamiast prosić o nauczanie indywidualne w wybranej, wymarzonej przez ucznia szkole, skierować tego ucznia do liceum terapeutycznego? Ja takiej możliwości nie widzę. Wydaje mi się, że jest to, i nie waham się użyć tego słowa, jest to tworzenie getta i nie sprzyja to rozwojowi tych dzieci. A widzę wyniki, rewelacyjne wyniki nauczania indywidualnego w szkołach różnych, w naszych obecnie istniejących liceach i widzę, że dzieci z problemami psychologiczno-pedagogicznymi, że mogą naprawdę wiele zyskać na nauczaniu indywidualnym i równoczesnym funkcjonowaniu w normalnej klasie wśród normalnych rówieśników. Dlatego pytanie, dlaczego władze poszły w tym kierunku, dlaczego że tak powiem, nie próbowano rozwiązać tego problemu właśnie w zaproponowany sposób, czyli tworząc oddziały terapeutyczne, co stoi faktycznie u podstaw tej decyzji? Dlaczego nie zdecydowano się pójść w kierunku utworzenia takich oddziałów, jeśli w ogóle są na nie zapotrzebowanie? Jest na nie zapotrzebowanie, bo tego nie wiemy w tej chwili. W liceum, które funkcjonuje od lat, dlaczego tworzymy jedną szkołę kosztem drugiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wystąpienia klubowe, tak? Czy to też będzie wystąpienie? Indywidualnie już pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja uważam, że użycie w uzasadnieniu do likwidacji za 6 lat liceum 33 przy ulicy Wyspiańskiego powołania, chęci powołania liceum terapeutycznego w Poznaniu jest całkowicie błędne i bardzo szkodliwe. I jedno z drugim nie ma nic wspólnego i potem prowadzi do takich wystąpień, jakiego wysłuchaliśmy. Ja nie będę w tej chwili dyskutować o liceum terapeutycznym i przekonywać pani radnej, która się nie da przekonać do liceum terapeutycznego, bo od 3 miesięcy się nie dała przekonać do zasadności powołanie liceum terapeutycznego w Poznaniu, może przy uchwale, która będzie powoływać to liceum, jeżeli będzie taka konieczność. Natomiast liceum 33 to jest liceum, które przy ulicy Wyspiańskiego jest 16-oddziałowe gimnazjum i jednooddziałowe liceum w tej chwili. To gimnazjum będzie wygaszane i w to miejsce jest reaktywowana szkoła podstawowa, która będzie no co najmniej 16-oddziałowa, czyli czy będzie miała, mając 8 klas, tych 2 oddziały na poziomie. Czyli z 16-oddziałowego gimnazjum będzie 16-oddziałowa lub większa szkoła podstawowa, no to się okaże w praktyce. Tak jak było wcześniej, tam też była szkoła podstawowa. Najstarsza szkoła podstawowa po wojnie w Poznaniu. I tam jest jednooddziałowe liceum, więc przeniesienie jakiegokolwiek innego liceum na Wyspiańskiego jest niemożliwe, bo tam nie ma miejsca. Tam było to malusieńkie jednooddziałowe liceum, bo taka była wola dyrekcji. Niektórzy absolwenci gimnazjum szli do tego liceum. Ono nie ma nic wspólnego z oddziałami terapeutycznymi i nie wiem, czemu Wydział Oświaty w uzasadnieniu umieścił tę kwestię tego liceum terapeutycznego. Natomiast faktem jest, że i to jest moje zdanie przy każdej z tych uchwał, że deklarowanie, że zlikwidujemy szkołę za 6 lat, no moim zdaniem mija się trochę z zasadnością, ale to było do czegoś potrzebne Wydziałowi Oświaty czy panu prezydentowi Wiśniewskiemu. Czas pokaże dopiero, na co będzie zapotrzebowanie, jak będą ci uczniowie wybierać. No ale skoro to było potrzebne panu prezydentowi Wiśniewskiemu, no to prawda, tutaj teraz głosujemy. 2 lata temu przegłosowaliśmy likwidację WOJER-ów. Nie likwidujemy WOJER-ów, tak?
Ja byłam nie mnożmy wątków, władam.
Więc to są takie uchwały, które i tak życie może zweryfikować i będziemy być może za 3 lata podejmować inne uchwały. Ja osobiście tego uzasadnienia nie widzę, ale dla dobra całej sprawy i właśnie między innymi po to, żeby było liceum terapeutyczne w Poznaniu przy okazji tej deformy, no niestety zagłosuję za, chociaż naprawdę nie widzę większego sensu.
Dobrze. Teraz pan prezydent Wiśniewski. Ja naprawdę państwa radnych bardzo proszę, żebyśmy nie rozbiegali się, nie mnożyli wątków. To są bardzo trudne sprawy, ale też zwracam państwu uwagę, jakkolwiek to brutalnie zabrzmie. Jeśli przez kilka miesięcy pracy w zespole zostały wypracowane jakieś propozycje i one są dzisiaj przedstawiane, to nadzieja na to, że długimi tyradami na sesji się to pozmienia, naprawdę jest płonna, zwłaszcza, że musimy te decyzje podjąć dzisiaj. W związku z tym naprawdę państwa błagam, żeby przedstawiać stanowiska i przystąpić do rozstrzygania. Kilka miesięcy prac zespołu i komisji za nami. W związku z tym jak najbardziej proszę o przedstawienie stanowisk, natomiast jesteśmy tu po to, żeby rozstrzygnąć i podjąć decyzję. I o to bardzo proszę, przypominam, jest dzisiaj 28 lutego, czyli ostatni dzień, kiedy niektóre z tych decyzji powinniśmy podjąć. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski teraz. A przepraszam, i organizacyjnie, ponieważ to wszystko dzisiaj trwa dłużej i w sposób bardzo skomplikowany niż się zapowiadało. Ja w oczywisty sposób godzinną przerwę państwu również zaproponuję już niebawem, zgodnie ze zwyczajem na sesjach wtorkowych. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście za wysoce niefortunne uważam tutaj w kontekście uzasadnienia tego projektu uchwały umieszczenie tego zdania, w związku z powyższym w formie autoprawki usuwam to zdanie z uzasadnienia, to znaczy dokładnie na pierwszej stronie uzasadnienia zdanie: ponadto w proponowanej nowej sieci szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2017 i ponad podstawowych od 1 września 2019 rozpocznie działalność liceum ogólnokształcące z oddziałami terapeutycznymi, które zaproponuje ofertę dla uczniów wymagających innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zdanie w formie otwartej wykreślam.
Dziękuję.
Natomiast szanowni państwo, to mniej więcej to, o czym też powiedział pan przewodniczący Ganowicz przed chwilą. Cała reforma oświaty to jest splot przeróżnych tematów. Mamy 250 szkół i nie tylko te zmiany dotykają gimnazja. I między innymi w toku rozmów też ze społecznością Łazarza, także dyrekcją zespołu szkół na Wyspiańskiego. Ponieważ tam wartością samą w sobie z kolei jest reaktywacja 8-letniej szkoły podstawowej, na czym bardzo zależało społeczności tegoż zespołu. Po tym, kiedy pojawi tam się 8-letnia szkoła podstawowa, nawet dyrekcja tejże szkoły nie widziała szans, żeby mogło funkcjonować tam dalej owe liceum 33. Tym bardziej, że w toku tych rozmów zawarliśmy taki konsensus właśnie z tą społecznością, że to wygaszenie liceum numer 33 nie nastąpi znowu od razu 1 września 2017, tylko dopiero w roku 2023, ponieważ chcemy, żeby stopniowo i płynnie nauczyciele uczący w liceum 33 mogli właśnie podejmować pracę i właśnie w reaktywującej się 8-letniej szkole podstawowej. Dlatego też taka propozycja uchwały. Oczywiście w naszej ocenie też to, co też podkreślały związki zawodowe, podkreślenie tego już teraz też powoduje, że szkoła wie, na czym też jest, nikogo nie wprowadzamy w błąd, są to jasne reguły gry, chcemy pomóc tej społeczności, chcemy, żeby to liceum przez te najbliższe kilka lat tam mogło funkcjonować, ale żeby też był określony konkretny termin zakończenia tej pracy, także bardzo państwa proszę o poparcie tego projektu uchwały.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Trochę w kontrze do wypowiedzi pana przewodniczącego. No to jest tak, że 3 miesiące pracował zespół, ale akurat o tym, że będziemy podejmować...
Dobrze, o uchwale proszę mówić.
W lutym tej uchwały nie mówiliśmy. I znowu, nie musimy dzisiaj podejmować tej decyzji. Zgodnie z ustawą musimy ją podejmować pół roku przed zakończeniem działania szkoły. Dobrze, niech będzie z wyprzedzeniem, niech będzie 3 lata przed zakończeniem działalności szkoły. I stąd moja propozycja, że najlepiej byłoby to jesienią 19 roku zrobić. Ale nie 6 lat. Nic dzisiaj nie musimy i tylko o to się spieramy. Bardzo wiele spraw spornych udało się w drodze kompromisu wyjaśnić. A mam wrażenie, że te dwie uchwały dzisiaj o likwidacji tych dwóch liceów niepotrzebnie tylko wprowadziły zamieszanie i nerwowość. Nie musimy ich dzisiaj podejmować. Chociaż pewnie podejmiemy, no ale dziwię się takiemu postępowaniu, bo nie musimy tego dzisiaj robić. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tutaj się nie zgadzam z uzasadnieniem pani radnej Frankiewicz, jeżeli chodzi o to, co się zadziało na Łazarzu w ramach reformy oświaty. Uważam, że to, co się stało i decyzje, jakie tutaj mamy za chwilę podjąć, są wypracowanym kompromisem nie tylko na zespole, który pracował nad tym, ale też ze społecznością lokalną, z Radą Osiedla i przede wszystkim z dyrektorem. To nie było tak, że myśmy, czy ja nie, ale czy zespół, czy ludzie, którzy byli zaangażowani, chcieli to zrobić sami tak od siebie, tylko właśnie chcieliśmy, żeby była w miarę taki kompromis, który prowadzi do zgody, a niekoniecznie do kłótni. I tak myślę, że się udało. To między innymi dzięki panu dyrektorowi Sadowskiemu, którego bardzo szanujemy, jest bardzo dobrym dyrektorem i zresztą placówkę prowadzi wzorcowo, więc jego zdanie było dla nas ważne i skoro on na to się zgodził, to był dla nas już jakiś taki plus. Druga rzecz, Rada Osiedla, która również znalazła ten jakby konsensus, widziała pozytywnie. I trzecia rzecz, to są rodzice, ci, którzy się do mnie zwrócili, im zależało na tym, żeby dzieci mogły skończyć szkołę, naukę w tym liceum. I tak też się stanie, więc być może nie powinniśmy dzisiaj tego głosować, bo to nie ten czas, no ale skoro już to jest, to naprawdę, proszę Państwa, jest to wypracowany kompromis i no, kompromisy są zawsze takie, że może nie do końca wszyscy są zadowoleni, ale też nie wszyscy są niezadowoleni. No i to jest taka sytuacja.
Dziękuję. Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały PU 805/17 w punkcie 26b porządku obrad, również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 21 głosów za, 6 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26b. Punkt 27. Projekt uchwały PU 790/17 w sprawie nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Technikum nr 19 wchodzącemu w skład zespołu szkół licealno-technicznych w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 56 numer 352. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, z wnioskiem o nadanie technikum nr 19 wchodzącym w skład zespołu szkół licealno-technicznych w Poznaniu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpiła pani Beata Lisińska, dyrektor szkoły, z upoważnienia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Dla tej placówki oświatowej imię marszałka Piłsudskiego ma szczególne znaczenie ze względu na tradycję szkoły oraz postać marszałka. Wybór imienia jest związany ściśle z uchwałą nr 31/502/7/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyłączenia z zespołu szkół licealno-technicznych w Poznaniu 19 Liceum Ogólnokształcącego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i jego likwidacji. W wyniku podjętej uchwały zostało zlikwidowane 19 Liceum Ogólnokształcące imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. W związku z powyższym technikum nr 19 w swojej dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej chciałoby podtrzymać i kontynuować tradycje szkoły tak związane z postacią patrona. Józef Piłsudski zapisał się na kartach historii Polski jako...
Myślę, że nie musimy przedstawiać sylwetki Józefa Piłsudskiego Radzie.
Dobrze. Dla społeczności szkoły i całego środowiska ludzi związanych z placówką nadania technikum nr 19 imienia marszałka Piłsudskiego stanowi powód do dumy. Bardzo proszę o...
Tak jest. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała pozytywnie projekt. 7 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić opinię, zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? W imieniu klubu pan radny Aleksander. Pan prezydent Wiśniewski, tak? Bardzo proszę.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować społeczności szkoły, też pani dyrektor, która jest obecna na sali sesyjnej, za to, że tę inicjatywę kontynuujemy, dlatego że, jak państwo pamiętacie, takie były też nasze robocze ustalenia przed rokiem, że w związku ze zmianami organizacyjnymi, też między innymi moja rozmowa też tutaj z panią radną Doszwankiewicz, i nie tylko, że nie zapomnimy o tym i że do tej kwestii wrócimy, i wróciliśmy.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak się złożyło, że ponieważ przedstawione uzasadnienie, że tak naprawdę to chodzi o to, że jedną szkołę zlikwidowaliśmy, a potem pan przewodniczący powiedział, że nie ma co przedstawiać marszałka Piłsudskiego, wobec tego dowiedzieliśmy się, że jedyną przyczyną dla nadania szkole imienia marszałka Piłsudskiego jest to, że inną szkołę zlikwidowaliśmy. Wydaje się to troszkę mało zręczne, chociaż Piłsudczykiem zupełnie nie jestem, ale niech tak już zostanie. Dziękuję.
Jak ktoś chce słyszeć niezręczności, to zawsze je usłyszy. Pan radny Jan Zulanowski.
Jako członek tej społeczności, bo skończyłem tamtą szkołę, no chciałbym też tylko przy tej okazji powiedzieć, że w tym roku zespół szkół licealno-technicznych, że ta szkoła będzie obchodziła swoje 70-lecie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, czyli PU 790/17? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 33 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 27. Punkt 28. Wniosek formalny pana... Za chwileczkę będzie przerwa. Tak, bardzo proszę.
Po przerwie może być problem z kworum, a chciałbym prosić o rozszerzenie...
Nie może być, bo muszą być, będą głosowane uchwały, więc nie może być po przerwie. Jak państwo nie przyjmą, to będziemy kontynuowali jutro rano po prostu.
Aha, no dobrze, to w takim razie wniosek formalny złożę po przerwie.
A teraz jeszcze mam nadzieję, że zdążymy z projekt uchwały w 31 punkcie PU 791 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. To są pewne zmiany wynikające ze zmian legislacyjnych. Po pierwsze, pierwszy taki aspekt to wprowadzenie tekstu jednolitego statutu, bo mamy z 2.6, z 2.9 i z 2.11. Chodzi o uporządkowanie, to jest oczywiste, tego chyba nie muszę tu państwu tutaj tłumaczyć. I ta zmiana istotna tutaj, ta zmiana w statucie istotna w tyle, o tyle, że dodano po prostu w paragrafie 5 ustęp 2 punkt 27 dotyczący nowych zadań wynikających z nowej ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, tak zwana ustawa Za życiem. Dobrze. I tylko tyle.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 8 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, i opinia pozytywna. Budżetu i finansów 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, również opinia pozytywna. Czy ktoś chce uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Nie widzę, czy ktoś w imieniu klubu, w imieniu własnym. Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. PU 791/17 w punkcie 31 porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję, proszę o wynik. 33 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła i proponuję jeszcze taką rzecz, że ponieważ mamy dwie uchwały repatriacyjne, żeby je zrobić w tej chwili, a po przerwie rozpoczęlibyśmy od sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z tym pani dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska, najpierw PU 802/17 w sprawie osiedlenia w Poznaniu pana Maksima Cibulskiego, repatrianta z Gruzji, czyli punkt 32. Bardzo
dziękuję,
proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Zwracam się do Państwa z prośbą o przyjęcie uchwały w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2017 roku pana Maksima Cybulskiego, repatrianta z Gruzji. Zgodnie z ustawą o repatriacji z 2000 roku osoba przybywająca do Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo. Pan Cybulski na dzień dzisiejszy ma promesę od konsula uzyskania takiego obywatelstwa. Brakuje mu jedynie tytułu prawnego do lokalu. W grudniu zarządzeniem prezydenta miasta Poznania została powołana komisja do spraw repatriacji, która spośród 60 wniosków 6 osób spełniało kryteria formalne. Wytypowała pana Maksyma Cybulskiego do tego, któremu można zapewnić warunki do osiedlenia się na czas nieokreślony, proponując lokal mieszkalny położony przy ulicy Grobla 6 przez 3 o powierzchni 60 blisko metrów kwadratowych. Proszę Państwa o pozytywne, o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 12 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, czyli opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, wypowiedzieć się w imieniu klubu własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Ja tylko mam pytanie, czy skoro pan Cybulski jest takim przesiedleńcem, który ma uzyskać nie tylko pozwolenie na stały pobyt, ale też i obywatelstwo, to rozumiem, że już po otrzymaniu dokumentów będzie się nazywał bardziej zgodnie z zasadami polskiej pisowni, czyli Maksym Cybulski, a nie Maksim Cybulski.
Podejrzewam, że tak.
Co jest, rozumiem, transkrypcją z rosyjskiego, ale taką bardzo zgrzytającą w języku polskim.
Możemy pewnie przypuszczać, że tak, bo tak pani dyrektor mówi, ale to chyba wychodzi poza kompetencje Rady Miasta i Prezydenta Miasta Poznania. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? W sprawie uchwały PU 802 łamanie na 17. A Państwa proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Jedna uchwała nam została przed przerwą. Proszę o wynik. 32 za, 1 głos przeciwny. Radny prosi o zaznaczenie, że się pomylił. Rada uchwałę podjęła. Przystępujemy do punktu 33. Projekt uchwały PU 803 łamane na 17 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2017 roku pani Mariny Cepalkiny, repatriantki z Kazachstanu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tak, niniejsza uchwała dotyczy urodzonej w 1985 roku repatriantki z Kazachstanu. Proponuje się przyznanie lokalu z zasobów miasta położonego przy ulicy 3 Maja 49, lokal 45 metrów. Pani samodzielnie opiekuje się dzieckiem w wieku lat 5. Tutaj również proszę Państwa o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej w tym samym stosunku 12 za, bez przeciwnych i wstrzymujących zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię, zabrać głos w imieniu klubu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 32 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 33. Ogłaszam godzinną przerwę, czyli do godziny 15:05.